Jutro w dodatkowym dniu posiedzenia Sejm ma zająć się przygotowanym przez Klub Prawa i Sprawiedliwości projektem noweli ustawy w sprawie głosowania w wyborach prezydenckich w 2020 roku, który jeszcze dziś ma trafić do Sejmu, dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Prezydium Sejmu, jak wynika z tych informacji, zbierze się dziś wieczorem. W ubiegły czwartek Sejm odrzucił sprzeciw Senatu w sprawie ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego. Ustawa została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Dokument przewiduje, że głosowanie w tegorocznych wyborach prezydenckich ma być tylko korespondencyjne. Porozumienie zobowiązało się, że razem z PiS-em przygotuje propozycje zmian w ustawie. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wysłano już blisko 6 tysięcy SMS-ów o możliwości wykonania badań w punktach drive-thru. Z kolei NFZ poinformował, że w całym kraju działa już 125 punktów, które pobierają wymazy od pacjentów z kwarantanny. Są one rozmieszczone tak, aby każdy pacjent mógł wykonać bezpłatnie badanie najbliżej swojego miejsca zamieszkania z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa epidemiologicznego. O przebiegu akcji i planowanej ilości mobilnych punktów mówił dziś na konferencji szef resortu Łukasz Szumowski.
Docelowo będziemy ich mieli pewnie na koniec dzisiejszego dnia lub jutro 147. W tych namiotach są pobierane wymazy u pacjentów z 12 dnia kwarantanny. SMS-ów zostało wysłane prawie blisko 6 tysięcy, 5700. Te osoby będą, lokalizują swoje najbliższe miejsce, gdzie mogą ten wymaz uzyskać i tam są pobierane te wymazy. W związku z tym znacznie sprawniej będzie działała to wymazywanie osób kwarantanny. To też zwiększy potencjał osób, które badamy w Polsce. Mam nadzieję, że też przyspieszy ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii.
Według ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce zakażonych koronawirusem jest 16 206 osób, 803 osoby zmarły. Resort podał, że na COVID-19 przebadano dotąd ponad 491 tysięcy próbek. Od piątku samorządy będą mogły ubiegać się o kolejne 180 milionów złotych dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Ministrowie cyfryzacji Marek Zagórski i edukacji Dariusz Piątkowski na konferencji poinformowali o uruchomieniu kolejnego programu Zdalna Szkoła Plus. Szef resortu cyfryzacji tłumaczył, że wsparcie będzie uzależnione od liczby rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy gminy.
Sygnały, które otrzymywaliśmy od samorządów, wskazywały, ale nie tylko od samorządów, wskazywały na to, że największy problem dotyczy dzieci, uczniów w rodzinach wielodzietnych. Oczywiście także dotyczy to uczniów niepełnosprawnych. I biorąc pod uwagę kryterium ilości rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy gminy, postanowiliśmy ustalić warunki uzyskania pomocy dla gmin i będą one wynosiły w zależności od tego parametru od 35 tysięcy do 165 tysięcy złotych.
Minister Edukacji Narodowej ocenił, że nowa odsłona programu powinna w dużej mierze zniwelować te potrzeby, które były zgłaszane przez samorządy. W ramach ogłoszonego pod koniec marca programu Zdalna Szkoła przekazano już 187 milionów złotych na wsparcie nauki zdalnej. Wnioski o dofinansowanie złożyło 2731 spośród 2790 samorządów. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Otwórzmy gospodarkę od 1 lipca, apeluje rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Dziś do premiera trafił apel ponad setki przedsiębiorców.
Jeżeli mogą funkcjonować galerie handlowe, to powinniśmy poważnie zastanowić się nad otwarciem biznesów takich jak salony fryzjerskie i kosmetyczne, wskazuje rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Rzecznik zaznacza, że wystosowany dziś apel wzywa szefa rządu, aby podjęto decyzję o otwarciu gospodarki od 1 lipca. Do tego czasu Polska Służba Zdrowia powinna się przygotować na ewentualne zwiększone przyjęcie pacjentów z COVID-19. Pod apelem podpisały się organizacje przedsiębiorców zrzeszone w Radzie Przedsiębiorców działającej przy rzeczniku. Gospodarka nie może być zablokowana w nieskończoność. 1 lipca to data, która pozwoli wielu biznesom utrzymać i tak mocno osłabioną działalność, wskazuje rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz.
Przedsiębiorcy, którzy otrzymują pomoc w tarczy, jest to pomoc bardzo znacząca, no ale ograniczona. Oni mogą utrzymywać te miejsca pracy przez określony czas. Dlatego też ta data 1 lipca byłaby taką datą, dającą optymizm, dającą możliwość przeczekania, zorganizowania swoich firm na to, żeby je odblokować, bo przypomnę, że wszystkie podatki z budżetu biorą się z spłacanych kwot od przedsiębiorców. W momencie, kiedy tych podatków nie będzie przez tak długi okres czasu, już przypomnę, że już jesteśmy prawie 2 miesiące w sytuacji ograniczonych wpływów podatkowych, no to może nam nie starczyć na służbę zdrowia i na inne cele budżetowe.
Na ten tydzień rząd planuje ogłoszenie kolejnego etapu znoszenia obostrzeń. Dziś i jutro tym tematem zajmował się będzie Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Przeanalizuje on m.in. napływające dane dotyczące liczby zachorowań, ich pochodzenie oraz umiejscowienie na terenie kraju. Planowane w tym tygodniu ogłoszenie poluzowania obostrzeń miało dotyczyć m.in. zakładów fryzjerskich oraz lokali gastronomicznych. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Projekt Baltic Pipe uzyskał komplet pozwoleń i wchodzi w fazę realizacji. Ostatnim etapem procesu pozwoleniowego była zgoda szwedzkiej administracji. Rząd Szwecji, jak podał Gaz-System, zatwierdził budowę Baltic Pipe w wyłącznej strefie ekonomicznej Szwecji na Bałtyku w miniony czwartek. Wcześniej spółka uzyskała komplet decyzji administracyjnych w Polsce i Danii. Teraz ma zgody wszystkich krajów, przez które przebiegać ma gazociąg. Baltic Pipe ma ogromne znaczenie nie tylko dla Polski i Danii, ale też dla całej Unii Europejskiej. Gazociąg wraz z terminalem LNG w Świnoujściu ma uniezależnić nas od gazu z Rosji. Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki przypomina, że nie byłoby to możliwe, gdyby zrealizował się plan rządu PO-PSL.
Gdyby wszedł w życie plan rządu Donalda Tuska i PSL-u związania Polski z Gazpromem na wiele lat, Polska nie mogłaby się uwolnić od rosyjskiej dominacji. Tu, jak w soczewce, skupiają się różnice w podejściu do polskiej racji stanu, Prawa i Sprawiedliwości, które chce Polski niezależnej energetycznie, Polski, która będzie mogła wybierać dostawców spośród tych, którzy zapewnią najlepsze warunki i cenowe, i bezpiecznych dostaw. Po drugiej stronie mamy niewolnicze myślenie Platformy i PSL-u, które ujawniło się szczególnie przy tym, kiedy zgodzili się na umowę gazową w 2010 roku, która myślę, że zaskakiwała nawet samych Rosjan tym, jak daleko polski rząd idzie na ustępstwa wobec Władimira Putina pół roku po katastrofie smoleńskiej.
Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duńskie i polskie oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 miliardy metrów sześciennych z Polski do Danii. Planowana data oddania gazociągu do eksploatacji to październik 2022 roku. I to był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni, a przed nami jeszcze prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 8 do 12 stopni, w Dolinach Karpackich około 6. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni, wysoko w górach porywy wiatru do 80 km na godzinę. Barometry w Warszawie wskażą maksymalnie 988 hektopaskali.